Ludzie i pieniądze.
A z nami goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, i Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
A zaczynamy od rynku pracy i silversów. To grupa w wieku 55-65 lat. I teraz z ostatniego raportu wynika, że aż 4 na 10 polskich pracowników z tej grupy wiekowej planuje kontynuować karierę zawodową po przekroczeniu wieku emerytalnego. 39% z nich planuje wówczas pracować zarobkowo, ale nie na pełen etat. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 22% przedstawicieli pokolenia Silver uważa, że sytuacja osób w wieku 55+ na rynku pracy poprawia się w ciągu ostatnich 10 lat. No ale idealnie nie jest. No i właśnie, jaki jest odzew rynku pracy na te naprawdę bardzo dobre wyniki badania, bo tu się okazuje, że jednak osoby z grupy 55-65 chcą pracować dalej.
No tak, to są pocieszające wiadomości dla rynku pracy. Rzeczywiście, bo przecież musimy mieć świadomość, że niestety będzie nam ubywało pracowników w związku z tym, że no, zachodzą zmiany demograficzne, więc będzie nam odpływać z rynku pracy sporo osób. I osoby, które wydłużą swoją aktywność zawodową, na pewno będą takim fajnym zapleczem do wykorzystania. Natomiast powiem też, że no nie jest kolorowo. Powiem, może nawet gorzej, gorszego określenia bym użyła, ponieważ niestety też osoby właśnie silversi, czyli osoby po 50 roku życia, mają zdecydowanie trudniej na rynku pracy.
Ale trudniej niż młodsi, czy trudniej niż parę lat temu?
Ja myślę, że ta sytuacja nigdy nie była dobra. Dla osób po 50 roku życia. Nie zauważyłam, żeby kiedyś było fantastycznie. Natomiast jest trudno znaleźć pracę takim osobom ze względu na zwykłe stereotypy, które funkcjonują niestety w naszym społeczeństwie, a również działy rekruterskie, działy HR-owe nie zwracają na jak gdyby też uwagi na to, żeby te stereotypy wyeliminować. Często podchodzi się do tego z założeniem, że no osoba, myśląc tak stereotypowo, że osoba starsza, no to już nie będzie efektywna, nie będzie energiczna, nie zna się na technologiach.
Przy czym zaprotestuję, 55 to nie jest starsza.
Okej, okay, ale ja...
Młoda.
No, o właśnie, dziękuję bardzo. Młoda, tak. Natomiast niestety osoby, które decydują o tym, myślą stereotypowo i jeszcze, więc no, jak gdyby eliminują, nie sprawdzając kompetencji. Bo ja spotkałam w swoim życiu osoby, które miały 20 parę lat, bez energii, bez jakiejś takiej elastyczności, bez w ogóle, no, takie, które do tej pracy się nie nadawały. Natomiast rzeczywiście spotkałam osoby 50+, które po prostu energią by rozniosły cały świat. Więc zakładanie takie stereotypowe powoduje, że dyskryminujemy te osoby. Myślę, że absolutnie niesłusznie.
Mm-hmm. Piotr Urbańczyk, z pańskich obserwacji jak to wygląda?
Moje obserwacje są odrobinkę bardziej pozytywne. Tak swoją drogą, jestem w tej magicznej grupie wiekowej 55-65 w dolnych sektorach tego przedziału. Wydaje mi się, że sytuacja, stereotypy, ma pani rację, tak. Są takie, jak pani powiedziała, nie będę tego oczywiście powtarzał. Natomiast sytuacja nam, ludziom z tego przedziału wiekowego, sprzyja. Spójrzmy, jak nisko kształtuje się poziom bezrobocia w ostatnich latach już, tak? Jesteśmy w ogóle w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o niski poziom bezrobocia. Co to oznacza? Zapotrzebowanie na ludzi do pracy jest. Oczywiście pogodzić się musimy, my, osoby młodzi z przedziału 55-65, że być może nie zawsze praca, która nam będzie zaoferowana, będzie spełniała nasze oczekiwania, będzie w pełni jak gdyby zgodna z naszym oczekiwaniem. Bo oczywiście młodzi są z reguły bardziej dynamiczni, są świetnie wykształceni, mają sporo zalet, więc oni rzeczywiście są może preferowani przez firmy headhunterskie. My za to mamy doświadczenie. Natomiast powtórzę, być może być tak, że musimy się pogodzić z tym, że nie będziemy już pełnić takich fajnych stanowisk, jak pełniliśmy kiedyś, ale praca dla nas będzie. Druga rzecz, dlaczego my chcemy szukać pracy, nawet po skończeniu po 65 roku życia. Też pewnie wszyscy, jak słuchamy radia i czytamy gazety, dowiadujemy się o czymś, co się nazywa stopień zastąpienia. I niestety stopień zastąpienia, czyli krótko mówiąc, ile dostaniemy emerytury w relacji do naszych, nazwijmy to, ostatnich zarobków. I ten tak zwany stopień zastąpienia z uwagi na pewne zmiany demograficzne, to jest temat sam sobie obszerny, będzie spadał. Czyli krótko mówiąc, z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną dekadą musimy się spodziewać dużo niższej emerytury w relacji do zarobków, jakie mieliśmy. Co to oznacza? No po prostu będziemy chcieli pracować. I tak my, rynek pracy nam sprzyja, my chcemy pracować, więc widzę ten obszar w całkiem jasnych barwach.
No pięknie to wygląda. Zresztą zawsze jak goście przychodzą do tej audycji, zazwyczaj są to prezesi rozmaitych firm, twierdzą podobnie jak pan prezes, że no, to taki Silvers to jest bardzo cenny pracownik, produktywny, wnoszący bardzo dużo do zespołu, a proszę jeszcze dalsza część wyników badań. Aż 59% przedstawicieli pokolenia Silver twierdzi, że osoby w wieku przedemerytalnym są mniej chętnie zatrudniane przez pracodawców niż inne. Częściej taką niechęć dostrzegają kobiety 63% niż mężczyźni 55%. No i nie wygląda to różowo.
Nie wygląda to różowo. Wynika to również z tego, że mamy, że osoby starsze tuż przed emeryturą mają zabezpieczenie, które jest związane z tym, że my nie możemy takiego pracownika zwolnić jako pracodawca.
Kandydat do pracy ma skończone 56 lat na przykład i wyżej i jest w wieku ochronnym.
Jest w wieku ochronnym i ten wiek ochronny, muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy i z moich obserwacji, niestety działa na niekorzyść. Bo owszem, może zabezpieczyć pracowników, którzy rzeczywiście pracują w firmie, nie wiem, 10-15 lat i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy nie wiem, traci taka osoba pracę tuż przed tym wiekiem emerytalnym, przed tym wiekiem ochronnym, no to niestety żaden pracodawca nie chce takiej osoby zatrudnić. Dlaczego? Dlatego, że tuż przed emeryturą nie będzie mógł, nawet jeśli ta osoba się nie sprawdzi, nie będzie mógł się z nią rozstać, tak? No bo po prostu prawo pracy mu tego zabrania. Taka osoba jest w wieku ochronnym i to, co niby ma pomagać tym osobom, stanowi olbrzymią przeszkodę i barierę w zatrudnieniu potem, w momencie, kiedy taka osoba straci pracę.
Ma pani 100% racji. To jest świetny przykład tego, jak ręczne sterowanie może przynieść odwrotne skutki od spodziewanych. Naprawdę. Mamy taką gdzieś zakodowaną wiarę w to, że jak pojawi się jakiś przepis, to on nam wyłącznie będzie sprzyjał, ale to, o czym pani wspomniała, jest świetnym przykładem dokładnie, że najczęściej bywa odwrotnie. Dokładnie jest, jak pani mówi, pracodawcy boją się, dosłownie nawet, tak? Z tych przyczyn, o które pani przed chwilą wspomniała, zatrudniać takie osoby, bo będą musiały być z tymi osobami związane dłużej. Rezultat jest taki, że chociażby z uwagi na ten jeden przepis, można mieć problem ze znalezieniem pracy. Zgadzam się.
No to przepis do poprawki w takim razie zdecydowanie, bo to jest tragedia, jeśli taka osoba tuż przed tą ochroną emerytalną straci pracę, to co ona ma potem przez tych parę lat robić?
Wegetuje. Zazwyczaj wegetuje gdzieś, tak, wpada w depresję, nie może znaleźć tej pracy. To jest bardzo przykre. Ja obserwuję te zjawiska i niestety nie jest wtedy fajnie.
No i też,
ale ciekawostka, tak, ja może jeszcze na koniec powiem ciekawostkę, bo jest, z jednej strony mówimy o czymś, co się nazywa bezrobocie, a warto czasami spojrzeć też na takie pojęcie odsetek biernych zawodowo. Osoby bierne zawodowo, no, to brzmi może niezbyt fajnie, ale to są osoby, które są na rentach, emeryturach lub mają jakieś inne dochody i ta grupa to jest swoją drogą sporo osób, ponad 12 milionów ludzi, 40% ludności powyżej 15 roku życia, ale to maleje, czyli ta aktywność zawodowa, czyli przeciwieństwo bierności zawodowej rośnie.
No to pozytywne.
I to jest tak, dokładnie, dokładnie pozytywne. Przy okazji jeszcze Główny Urząd Statystyczny podał, ile czasu pracują Polacy. No i wyszło, że średnio w drugim kwartale roku średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wyniosła 38,5 godziny. Najkrócej pracują Holendrzy, 33 godziny, nieco ponad 33. Niemcy 35, Duńczycy prawie 35 godzin i pół. To nasze 38,5 dużo, mało, bo tak miałam wrażenie, że jeszcze do niedawna przekraczaliśmy 40.
Ja myślę, że znaczy nie chciałabym oceniać, czy to jest mało, czy to jest dużo. No, widać, że jest, że jak gdyby jesteśmy tam trochę na górze z tą pracą. Ja jestem zwolenniczką raczej nie ilości czasu spędzanego w pracy, tylko
produktywności,
efektywności tej pracy. Więc czasem może mniej powodować, że jest lepiej, czy może szybciej też jest. Więc no tutaj nie chciałabym jak gdyby tego oceniać, bo dla mnie to nie jest jakieś takie...
Wyznacznik,
mm-hmm. tak? Mm-hmm. Dla mnie się liczy efektywność.
Żeby dokonać oceny w ogóle tego, ile średnio pracuje się w danym kraju, żeby naprawdę zerknąć na gospodarkę tego kraju i zobaczyć, jakie mają warunki makroekonomiczne. No taki banalny, znany wszystkim powód, dla którego w niektórych krajach zmienia się to pensum godzinowe, to jest próba walki chociażby z bezrobociem, tak? To jest jedna z metod. Więc jeżeli nie wiemy do końca, jakie są przyczyny, dla których ta liczba godzin maleje w niektórych krajach, a w niektórych utrzymuje się wysoko, to trudno dokonywać ocen. Ja się zgadzam, produktywność jest istotna. A to czy spędzimy, w City w Londynie, czy w miejscu, gdzie są zlokalizowane banki, instytucje finansowe, pracuje się po 70 godzin tygodniowo. Czy to jest dobrze, czy źle? No pewnie źle. A w przemyśle się pracuje 35. To też zależy od rodzaju przemysłu. No to jest wiele parametrów.
To zmieniamy temat. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły rok do roku o 6,5%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2%, podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez Polską Agencję Prasową Biznes Analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 6,6% rok do roku i miesięcznego wzrostu o 0,3% miesiąc do miesiąca. Co dalej? Co nas czeka? Na co powinniśmy się nastawić? Jaka może być sytuacja z cenami?
No, może być różnie. To zależy, jakie działania podejmie nowy rząd, który niedługo będziemy mieli, ponieważ czeka tutaj go kilka ważnych decyzji do końca roku, ponieważ no w tej chwili mamy jak gdyby zerowy podatek VAT na żywność. Tak? Również też zamrożone są ceny energii. Musimy o tym jak gdyby pamiętać.
No niektórzy mówią, że nawet mogą wzrosnąć te ceny o 70%.
Słyszałam o 60-70 jest jeszcze
tak,
gorszą
prognozą. Tak, czytam wczoraj 70.
Tak, więc no myślę, że tutaj poważne wyzwanie do rządu, ponieważ ta inflacja była no jak gdyby też zaniżona ze względu na pewne działanie, na obniżkę cen paliw, które też mają bardzo duże znaczenie na wysokość tej inflacji. Więc mimo, że jestem optymistką...
Paliwa o 14 tak, ponad procent spadły.
Spadły, no tak, ale sztucznie, tak? To przecież o tym chyba wiemy. Więc no, może być trudno z naszymi portfelami.
Mhm. Inflacja to taka, użyję takiego słowa, taka perfidna choroba. Tu mówimy o inflacji, jak wpływa na naszą kieszeń, na nasze portfele jako osób fizycznych. Ja jeszcze patrzę też na inflację, jak ona strasznie wpływa na prowadzenie firm, na prowadzenie działalności gospodarczej. To może tak do końca sobie na co dzień tego nie uświadamiamy, tak? Jak wzrost inflacji jest zabójczy dla prowadzenia firmy. Jest to o tyle ważne, że pamiętajmy, że my pracujemy w firmach i to firmy nam płacą, tak? Nasze wynagrodzenia, więc Więc warto popatrzeć na to dwuetapowo. Więc mówię o tym tylko dlatego, że świetnie się stało, że ta inflacja spadła. To dramatycznie, czy tam gwałtownie spadła, co jest bardzo dobrą informacją. Bo to z punktu widzenia naszych prywatnych kieszeni oraz zasad prowadzenia gospodarki jest niezwykle istotne. Natomiast wydaje mi się, że ona tak uporczywie się będzie trzymała na tym poziomie, nie wiem, 6 do 10%. Z przyczyn, o które panie wymieniły, tak? Paliwa sztucznie utrzymywane na niskim poziomie prawdopodobnie odbiją w górę w najbliższym czasie, a jak wiemy, koszt paliwa jest dużym elementem kosztowym w ogóle wszystkiego tego, co kupujemy, tak? Bo to wszystko trzeba przywieźć, logistyka za tym stoi, przywieźć do sklepu. Energia, no, też nie wiemy, czy będzie odmrożone ceny i na jakim poziomie. Już można przeczytać, z jakimi propozycjami cen zakłady energetyczne poszły do urzędu regulującego w ogóle te ceny. No to rzeczywiście tam wzrosty są kilkudziesięcioprocentowe. Zobaczymy, czy takie będą uzgodnione. VAT oczywiście na żywność zawieszony, czy będzie odwieszony. I jeszcze jeden element chciałbym wspomnieć, bardzo istotnie, jeżeli chodzi o kształtowanie się inflacji, no to jest wzrost ceny minimalnej. Bardzo dużo pracowników w Polsce zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego. W przyszłym roku w dwóch podwyżkach przewidziane jest podwyższenie tego wynagrodzenia minimalnego o prawie 20%. To też ma bezpośredni wpływ na inflację, więc ta uporczywa inflacja na poziomie 6-10% chyba nam będzie towarzyszyła jeszcze przez, nie wiem, 2 lata może? Zobaczymy.
No, to może rzeczywiście trzymać się za kieszenie i być bardziej oszczędnym i przygotowywać się na trudne finansowo czasy.
No i to jest ta niebezpieczna pętla, bo przepraszam, że wejdę pani redaktor słowo, będziemy oszczędni, to super, bo staramy się być oszczędni, a to znaczy mniej wydajemy.
Ale to wtedy firmy nie będą się rozwijały z kolei, jak nie będziemy wydawać. A też chcemy, żeby firmy się rozwijały, bo one dają nam pracę.
Tak, dokładnie. To się zapętlamy. Konsumpcja to jest jeden z głównych motorów polskiej gospodarki. Nie inwestycje, niestety, tylko konsumpcja.
No, będziemy obserwować, będziemy informować, jak to wszystko wygląda. Na koniec, króciusieńko, bo 2 minutki nam zostały. Wynajem krótkoterminowy pod kontrolą. Unia Europejska i samorządy chcą wyższych podatków. Parlament Europejski chce wprowadzić prawo, które pozwoli na dokładne oszacowanie miejsc, w których nocuje największa grupa osób. No i ta decyzja w dłuższej perspektywie wpłynie na regulacje podatkowe, którymi obwarowane będą umowy najmu krótkoterminowego, informuje Impoland.pl. No i właśnie, tutaj jest spór, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy, konflikt między hotelarzami, właścicielami pensjonatów, a właścicielami mieszkań na ten wynajem krótkoterminowy, że nie wspomnę o sąsiadach takich mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo. Co tu można zrobić, żeby to uporządkować?
No, trudne pytanie. Ja myślę, że nie czuję się jak gdyby też tak, żeby odpowiedzieć. Rzeczywiście, natomiast powiem, że tutaj pani redaktor wspomniała o sąsiadach. Jest to rzeczywiście bolączka, jeżeli jest ten najem krótkoterminowy i jak gdyby dewastacja przy okazji też następuje w takich budynkach. Wiele o tym słyszałam i tutaj rozumiem.
Ja powiem ostrzej, to w niektórych regionach miast to jest dewastacja społeczna tak de facto, bo my mówimy, że 1/4 akurat urlopów spędzamy na zasadach krótkoterminowych, ale to się skumuluje najczęściej w centrach dużych miast. Co to powoduje? Wyższe ceny mieszkań, likwidacja szkół, problem z transportem,
likwidacja ośrodków zdrowia.
To trzeba uregulować.
I tutaj kończymy, bo czas nam się też niestety skończył. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impela. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.